Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. To nie może się udać, katastrofa, porywanie się z motyką na słońce, polskie komedie są najgorsze na świecie. Właśnie takie głosy słyszałyśmy i wy też słyszeliście przed premierą polskiej serii The Office, bazującej na brytyjskim formacie.
To były też takie drobne głosy w naszej głowie, które mówiły, że to ma duży potencjał na bycie katastrofą. Jak wyszło? O tym już za chwilę.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Ale zanim porozmawiamy o tej polskiej wersji The Office, warto odnieść się do pierwowzorów, a właściwie pierwowzorów, bo ja zawsze będę podkreślać, że jednak pierwszą wersją była ta brytyjska, która tak dobrze jak amerykańska się nie przyjęła. W pierwszej brytyjskiej wersji The Office tym szefem, tym głównym bohaterem był Ricky Gervais, on też był showrunnerem tego serialu.
Razem ze Stevenem Merchantem.
Oczywiście. I również on był jednym z twórców tej wersji amerykańskiej, tej najpopularniejszej, najdłuższej, tej, którą kojarzymy ze Steve'em Carellem i tę, którą właśnie Steve, która dała taką dużą karierę Steve'owi Carellowi.
I w ogóle karierę też samemu serialowi, bo myślę, że gdyby nie to, że amerykańskie The Office było tak popularne i rozrosło się do 9 sezonów, to ten brytyjski serial też być może przeszedłby bez echa, a tak powstały jego kolejne mutacje, zrobione na przykład wersję francuską czy węgierską. Doczekaliśmy się też wersji polskiej i warto jest o tym pamiętać, że te wszystkie seriale lokalne, one bazują na wersji brytyjskiej, a nie amerykańskiej, bo ta była główną, konkretną, najważniejszą, pierwszą i też BBC odpowiada po prostu za te kolejne wersje. Nawet podobno sam Rick Gervais po kolei musi zatwierdzać odcinki, które ukażą się w danych państwach.
Cała seria bazuje na takim formule mockumentu, czyli takiego przerysowanego, zagranego serialu, który udaje serial dokumentalny, to znaczy cała fabuła jest taka, że wydaje się, że ekipa filmów dokumentalnych wchodzi do właśnie takiego biura, które zajmuje się produkcją i dystrybucją papieru i poza tym, że widzimy różnego rodzaju sceny, interakcje między bohaterami, no to oni też mówią do nas bezpośrednio, tak? Czyli są takie sceny, no jak w filmach często dokumentalnych, gdzie przeprowadzany jest wywiad z danymi bohaterami.
No i The Office miało być taką trochę odtrutką na sitcomy, czyli seriale, w których był śmiech z taśmy, których żarty były dosyć dosłowne i zaznaczano, gdzie jest ta puenta i że teraz uwaga, proszę Państwa, było zabawnie, można się śmiać. Natomiast The Office było zupełnie inne, to znaczy tam humor bazuje po prostu na festiwalu cringe'u i festiwalu niezręczności.
Mamy tego głównego bohatera i to jest bardzo ważne, ponieważ no, to jest najgorszy szef, jakiego możemy sobie wyobrazić, który robi bardzo głupie, żenujące żarty, który nie bierze odpowiedzialności za nic. Wszystkie te rzeczy, które można dopisać w kategorii zły szef, nieodpowiedzialny szef, u niego są zwiększone, spotęgowane i doprowadzone do absurdu.
Warto jest powiedzieć, że The Office, które no już powstało jakiś czas temu, serial w wersji brytyjskiej ma już 20 lat, w wersji amerykańskiej ma tych lat ponad 15, to jest serial, który zdobył na nowo popularność, który dalej jest kochany przez ludzi. Warto wspomnieć, że kiedy The Office było na Netflixie, no to ono się oglądało lepiej niż Przyjaciele. To był ten serial, który był najbardziej oglądanym serialem na Netflixie, bardziej niż jakiekolwiek nowości czy inne przeboje, więc nadal jest rzesza ludzi, którzy uważają, że The Office jest jednym z najlepszych światowych seriali.
No i wciąż na Netflixie można ten serial oglądać, tak samo jak na platformie Canal Plus online, cały czas one są dostępne i tak samo no to jest taki serial, który wydaje się, że się bardzo dobrze się zestarzał. To nie jest tak, że po latach ogląda się go z jakimś dużym niesmakiem albo z poczuciem, że się rzeczywiście, no może tak się żartowało na początku lat 2000, no ale teraz to już nie wypada. Nie, to się cały czas dobrze ogląda, to można się naprawdę zaśmiać. Oczywiście te żarty są po bandzie, ale no, ci, którzy lubią żarty Rickiego Gervaisa, to tutaj się na pewno odnajdą. Ja bardzo lubię cały czas obejrzeć sobie.
No właśnie tutaj też jest spór, bo niektórzy mówią, że tematy czy sposób, w który zostały poruszane, jednak trochę się zestarzały. Chyba głównie chodzi o ten odcinek z Dniem Różnorodności, który był bardzo mocno i rasistowski, i seksistowski, i homofobiczny. Natomiast te wątki i tak cały czas przenikały się przez ten serial. I oczywiście nie w formie śmienia się z osób, które są z mniejszości, tylko śmienia się z osób, które wykluczają te mniejszości, i to jest chyba najważniejsze. Sam Ricky Gervais powiedział jakiś czas temu, że no, ta poprawność polityczna, ta cancel culture, która teraz szaleje na świecie, sprawiłaby, że The Office nie powstałoby w dzisiejszych czasach. Potem się szybko z tych słów na szczęście wycofał i chyba dobrze, że się z nich wycofał, prawda?
Tak, myślę, że tak, ale też wiesz, ja widzę tam na przykład ten odcinek z Dniem Różnorodności, to jest odcinek, w którym pokazane jest to, że dla niektórych bycie takim włączającym, otwartym i właśnie tworzenie Dni Różnorodności to jest przykrywka, bo są tak bardzo jednak cały czas nietolerancyjni, nieotwarci, właśnie homofobiczni i rasistowscy. I ja mam wrażenie, że to jest wręcz, jeżeli chodzi o polski kontekst, teraz bardziej aktualne. Że po prostu nawet ci, którzy o takim udawaniu byciu właśnie za różnorodnością.
W wersji amerykańskiej zagrało wielu aktorów, którzy mieli doświadczenie z improwizowaniem. I to też widać przy tym serialu. Teraz już krążą takie legendy, które ze scen, które z momentów właśnie zostały wymyślone na prędce, na poczekaniu i które rzeczywiście były bardzo zabawne albo są wręcz kultowe. Tak jest na przykład z pocałunkiem Michaela i Oscara w trzecim sezonie, kiedy no Steve Carell po prostu wymyślił sobie, że obdarzy pocałunkiem postać Oscara i zupełnie zaskoczył aktora, który go grał. Więc to są takie historie, które sprawiają, że to amerykańskie The Office staje się serialem wybitnie kultowym i takim, o którym nadal mówią jego fani, że chcą, żeby wrócił, żeby powstały kolejne odcinki. To się pewnie nie wydarzy, chyba głównie przez Stevena Carella, ale na pewno to jest taki serial, za którym również się tęskni.
No Steve Carell w pewnym momencie odszedł z tego serialu i to jest ten moment.
Oj, tutaj są kontrowersje co do tego, czy on odszedł, czy został wyrzucony, bo słyszałam dwie różne.
No w sensie nie było go w serialu. Trochę mniejsza o to, z jakiego powodu, ale bardziej chodzi o to, że był taki moment, w którym po prostu zabrakło tego lidera i to są odcinki, które ja lubię mniej, które mnie już tak, które mi się już tak nie podobają i mam wrażenie, że one jednak mimo starań ekipy i starań reszty aktorów straciły pewnego rodzaju impet, no ale może skoro przyjaciele doczekali się jakiegoś bonusu, może kiedyś doczeka się takiego bonusu jeszcze The Office.
Powiem ci szczerze, że ja chyba bym nie chciała. Natomiast doczekaliśmy się bonusu w postaci polskiej wersji The Office, o którym opowiemy za chwilę.
Polskie The Office to taka zbitka słów, która we mnie budziła ciarki, jak tylko przeczytałam, że Canal Plus postanowił wziąć się za taki projekt i jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczona efektem.
Tak, to był ten serial, który został jeszcze skrytykowany, zjechany i wyrzucony jako ten, który nie może się udać, jeszcze zanim w ogóle powstał, zanim jeszcze w ogóle obejrzeliśmy pierwszy odcinek. No i rzeczywiście po tej premierze, która miała miejsce kilka tygodni temu, nastąpił zwrot. Może nie taki całkiem zwrot radykalny, który się zachwyca tym serialem, ale na pewno można powiedzieć, że polscy twórcy uniknęli wielu mielizn, w które łatwo było w tym projekcie wpaść.
Bo to jest zabawny serial. Ja podczas tego serialu naprawdę wiele razy się śmiałam. Bardzo uważam, że są dobrze obsadzeni aktorzy. Piotr Polak jako ten szef, Michał Holc, jest bardzo dobry. Chociaż moim ulubieńcem jest Adam Woronowicz jako Darek, czyli polska wersja Dwighta, polskiego wujka na weselu, polskiego Janusza biznesu małego w Siedlcach, tylko pracownika, a nie szefa. Uważam, że jest to po prostu, znaczy Dwight usadzony w Polsce i w polskich kontekstach, mam wrażenie, że jeszcze tylko przybiera na sile.
No właśnie, bo twórcy też nie poszli taką prostą drogą, że będziemy wszystko przeklejać po prostu na polskie realia. Gra cała toczy się w Siedlcach, w siedzibie firmy Kropliczanka, która produkuje wodę w butelkach. To też jest już samo z siebie zabawne, no bo rozmawiamy o serialu, którego cała akcja rozpoczyna się w firmie, która jest trochę skazana na wymarcie z jednej strony, która zupełnie jakby nie przystaje do współczesnych czasów. I myślę, że to jest ciekawe nawiązanie do tej firmy sprzedającej papier te 10 czy 15 lat temu, gdzie już właśnie te czasy drukowania wszystkiego, zapisywania na papierze również się kończyły.
No i to, że mamy sytuację, w której jest nowy właściciel firmy, przychodzi też nowy pracownik, Franek, który jest takim odpowiednikiem postaci granej przez Johna Krasińskiego w The Office. Mamy też nową postać, czyli Patrycję, córkę nowego właściciela, taką bizneswoman z Warszawy, która chce właśnie sprawić, że Kropliczanka będzie taką modną, światową wręcz marką, taką bardzo warszawską. I pisze Siedlce przez te.
Patrycja jest moją absolutnie ulubioną postacią. Ja nie jestem przekonana do Michała, do szefa. On mnie trochę irytuje. Uważam, że chce czerpać jednak z tego dziedzictwa Gervaisa i chyba rzeczywiście jest takim szefem bardziej do nielubienia niż lubienia, bo w tej amerykańskiej i brytyjskiej wersji było tak, że Gervais był naprawdę irytującym, okropnym, paskudnym, ale przy okazji zabawnym szefem. Natomiast Michael Scott był tym szefem okropnym, irytującym, ale również kochanym, takim z sercem na dłoni, takim, który potrafił się swoimi pracownikami zająć. Więc Michał gdzieś tutaj chyba stoi okrakiem pomiędzy tymi dwoma postaciami. Uważam, że jest postacią akurat najsłabiej napisaną i która dostała chyba najsłabsze dialogi w tym serialu.
No tak, to jest pójście w tę stronę, chociaż ja bardzo lubię tę postać i ona mi się podobała. No i podobają mi się te wszystkie żarty, które są bardzo też współcześnione. No, Patrycja, która zbiera tą ekipę z Siedlec na takim zebraniu o tym, jak bardzo są ekologiczni i że teraz właśnie Kropliczanka będzie sprzedawana w butelkach szklanych, a nie plastikowych, i pyta się jedną z osób, jak często leciała samolotem w ciągu ostatniego roku. Ona odpowiada: nigdy. I ona po prostu jest zachwycona, jakim ona jest ekoświrem. Drugiego pracownika pyta: kiedy ostatnio, ile razy w ciągu ostatniego miesiąca jadł awokado? On mówi, że ani razu. I ona też po prostu mówi: zawstydzacie mnie. Więc to zderzenie tej Warszawy z Siedlcami jest bardzo ciekawe. No jeszcze jak dorzucimy do tego właśnie tego Darka, który uważa, że kobiety to właściwie powinny być takimi aniołami, siedzieć w domu, jest no wszystkim tym, czym był Dwight, tylko właśnie osadzonym w polskim kontekście, czyli scena picia do komputera wódki i mówienia: ze mną się nie napijesz, też w tym serialu jest.
I ten serial jest najzabawniejszy chyba wtedy, kiedy rzeczywiście stara się komentować tę polską rzeczywistość. Oczywiście fani starych serii, starych wersji znajdą coś w nim dla siebie, takie mrugnięcia okiem, momenty, które pamiętają z tych poprzednich wersji, typu właśnie oglądanie i zastanawianie się, co przypomina plama na ścianie, albo ten już wspomniany przez nas Dzień Różnorodności w polskiej wersji. Mnie bawi to w tym serialu, że on jest taką krytyką kapitalizmu, jest krytyką klasy średniej, tej klasy średniej biurowej, nie tylko zarządzającej, bo śmiejemy się też z tych po prostu korpoludków, którzy siedzą w Kropliczance. Zabawna jest również ta udawana progresywność, czyli pod płaszczykiem mniej lub bardziej, utarka w ogóle nie pod płaszczykiem, tylko na wierzchu. Są dalej takie stereotypy, seksizm, homofobia i rasizm, ale one również tyczą się tych, którzy uważają się za bardziej progresywnych i bardzo równościowych w tym biurze.
No i żarty z mediów społecznościowych i z tego, jakie można prowadzić. Bardzo ciekawą postacią jest właśnie Franek, który jest takim trochę powiewem świeżości i który razem z Darkiem tworzą bardzo ciekawy duet wymieniany różnych żartów i różnych sytuacji. No, naprawdę z przyjemnością można ten serial obejrzeć.
Napisali scenariusz do niego Łukasz Cychowicz, Jakub Różyło i Mateusz Zimnowocki, ale zwróciłabym też uwagę na Michała Oleszczyka, dlatego że on był takim opiekunem literackim tego serialu i to nie jest pierwszy raz, kiedy kanał właśnie Oleszczyka zatrudnił. I ja też go w tym serialu słyszę, kiedy na przykład Michał przekręca, ma taką tendencję do przekręcania analogii z filmów i na przykład myli film Pasja z filmem Braveheart albo jakieś inne filmy, to wtedy myślę sobie, o, tu Oleszczyk przyłożył paluszek.
I to naprawdę, wiesz, ja tak sobie myślałam, jak można też zarekomendować ten serial, bo myślę, że naprawdę to jest dobra polska komedia, dobry polski serial komediowy, co nie jest częstym zjawiskiem, naprawdę takie dobro rzadkie, mam wrażenie, na tej scenie. Mimo, że pojawia się coraz więcej dobrych seriali polskich, to jednak dobra polska komedia to wciąż taki...
oksymoron.
Tak, tak, że to jednak jest, że to jest trudne. To myślę, że to jest też tak, że można różne rzeczy ze swojego miejsca pracy odnaleźć w tym serialu. Jak rozmawiałyśmy w tym podcaście Plus Oglądania razem z Piotrem Kubicą na ten temat, no to on mówił, że na przykład miał te zegary w jednej ze swoich firm, w których pracował, te zegary, które pokazują czas w różnym miejscu na świecie, co nie wiadomo właściwie dlaczego, bo Kropliczanka jest przecież bardzo lokalną, bardzo polską firmą, ale czas w Nowym Jorku czy tam w Singapurze jest pokazywany.
Ja myślę, że ten serial też w pewnym sensie jego odbiór jest trochę zaburzony. To znaczy przez to, że wszyscy na początku stwierdziliśmy kolektywnie, że to się nie może udać i że to na pewno wyjdą po prostu z tego polskie kabarety, które są najmniej śmiesznymi rzeczami w Polsce. No dobrze, znajduję jeszcze kilka mniej śmiesznych rzeczy w Polsce niż kabarety, ale naprawdę bardzo mało. Wydaje mi się, że trochę dajemy mu za dużo tego kredytu zaufania, bo myślę, że to jest serial, który się udał, który jest poprawny, który jest zabawny faktycznie, natomiast myślę sobie, że mogło być lepiej i że to dalej nie jest jakaś wybitna produkcja, to dalej nie jest prześmieszne, to dalej nie jest aż tak bardzo po bandzie, jak mogłoby być, więc myślę, że po prostu wszyscy uznaliśmy, że okej, to jak nie jest bardzo źle, to znaczy, że jest bardzo dobrze. A ja jednak mam wrażenie, że przed twórcami tego serialu jeszcze długa droga do tego, żeby było bardzo dobrze i mam nadzieję, że przejdą ją w kolejnych sezonach.
Możliwe, ale ja wciąż uważam, że jest dobrze. To znaczy ja nie uważam, że jest źle, tylko uważam, że jest dobrze i że może być lepiej i że to jest jednak też trudny format The Office i przeklejenie go na polski grunt. To jest specyficzny humor, on musi się udać. Mam wrażenie, że to, że aktorzy się zgrają, też ma znaczenie. Zresztą ten pierwszy sezon amerykańskiego The Office nie jest też najlepszym sezonem. To nie jest jeden z tych seriali, który od razu, mam wrażenie, poszedł bardzo, bardzo dobrze, tylko to, jak zgrali się aktorzy, jak też scenarzyści złapali ten klimat, jak to wszystko się dograło, było coraz lepiej, więc mam wrażenie, że tam trzeci, czwarty, piąty sezon tego amerykańskiego The Office jest najlepszy i bardzo trzymam kciuki, żeby też tak było z tą polską wersją, bo myślę, że to dopiero przed nimi, żeby na przykład, tak jak mówiłaś o tych gagach, które się dzieją na planie, jakichś rzeczach niezainscenizowanych, no to do tego trzeba się dobrze poznać i dobrze poczuć ze sobą nawzajem, żeby tak zrobić. Ja jeszcze tylko powiem, że w tym seriale są też bardzo ciekawe gwiazdy gościnne. Nie będziemy zdradzać, kto to jest, żeby nie psuć wam zabawy, ale bardzo to jest też ciekawie dobrane.
Tak, i widać, że po prostu kanał zainwestował w ten serial i dobrze go sobie przemyślał. To jaki on ma być i do kogo ma trafiać i do kogo mają trafiać też te gwiazdy gościnne, bo to jest dosyć istotne w tym kontekście. Natomiast mnie trochę zastanawia to, jak byśmy odebrały ten serial, gdyby nie poprzednie The Office. Gdyby po prostu ten serial pokazał się jako coś autorskiego, co wyprodukowaliśmy my, to jest nasz pomysł i teraz proszę bardzo, ocencie go i zastanówcie się nad tym, czy ten format, ta komedia, ten sposób bycia zabawnym w ogóle, dosyć specyficzny jednak, nie taki oczywisty, bardziej brytyjski właśnie, nam się podoba. I ja myślę, że gdyby właśnie nie te całe dziedzictwo The Office, które mamy z przeszłości, to byłoby dużo, dużo gorzej.
Na pewno. No, ja też jestem przekonana, że to jest tak, że to, że jesteśmy właśnie już przećwiczeni przez te inne wersje The Office i przyzwyczajeni do tego sposobu opowiadania, to byśmy tak entuzjastycznie nie zareagowali. Ale wiesz, ja też myślę, że tak specyficzny produkt by w Polsce jako produkt oryginalny nie powstał. Bo to wymaga odwagi. To wymaga bardzo dużej odwagi, żeby w coś takiego zainwestować, co jest tak różne od tego, co znamy. Dlatego myślę, że wzięcie formatu, który jest znany i trochę też na tym formacie promowanie tej wersji polskiej, tego serialu i choćby zachęcenie tych fanów i fanek, żeby z ciekawości zobaczyli, jak wyszła polska wersja, to już jest bardzo dużo.
Tak, pewnie masz rację i mam nadzieję, że też inni twórcy i twórczynie pójdą w ślady i będziemy mieć więcej polskich komedii, a nie same kryminały, które już u nas są, te serialowe kryminały, które są produkowane taśmowo.
Ja się boję polskich komedii, więc nie wiem, czy zachęcam, ale na pewno do tego, aby inwestować pieniądze w dobre produkcje i w dobrych scenarzystów oraz w zdolnych aktorów. To myślę, że to jest też kluczowe w tym The Office.
TheOffice.pl do obejrzenia na Canal Plusie. Cały pierwszy sezon jest już dostępny. No i co? Czekamy na drugi.
Czekamy na drugi, na pewno o nim opowiemy, ale zapraszamy też na nasze media społecznościowe, na profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale i profil na Facebooku. Oczywiście pod tym samym hasłem. Tam pytamy Was, co myślicie o tym polskim The Office. Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.